Narcyz potrzebuje ciebie, potrzebuje ofiary, żeby móc funkcjonować, żeby móc się uregulować, bo on jest w środku całkowicie pusty. Nie ma rzeczy niemożliwych dla osoby narcystycznej. Nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Prawdą jest to, co dzisiaj jest mi potrzebne. Odejście od osoby narcystycznej zawsze jest dramatem. Zawsze musi się odbyć przez ogromny ból i cierpienie.
Każdy ma w sobie cechy narcystyczne?
Każdy.
80% z Was wciąż nie subskrybuje kanału, więc szybka prośba, zanim zaczniemy. Jeśli lubisz te rozmowy i dają Ci one coś dobrego, kliknij subskrybuj. Dla Ciebie to sekunda, a dla nas realne wsparcie, które pozwala robić ten program dalej i coraz lepiej. Dziękuję, że jesteście. Żyjemy w najbardziej narcystycznych czasach w historii świata?
Wiesz co, Michał? Chyba niekoniecznie, bo wygląda to tak, żeby to było taki świat bardzo narcystyczny, ale moim skromnym zdaniem wyniki badań i statystyki pokazują absolutnie nie. Nie mamy więcej narcyzów. Mamy świat bardziej cywilizowany pod względem psychologii, czyli widzimy, patrzymy, obserwujemy i rzeczywiście wychodzi nam, że tych narcyzów jest dużo. Tylko pamiętaj, że narcyz to spektrum, czyli żeby być pełnym spektrum NPD, czyli pełne zaburzenie narcystyczne, to są potrzebne diagnozy, oceny, wyniki spotkań z psychologiem, psychoterapeutą. Natomiast po drodze do tego NPD mamy bardzo dużo rysów narcystycznych, mamy cechy narcystyczne, które się nam ujawniają. Taki mamy świat, ale stricte pełnego spektrum zaburzenia NPD mamy tyle samo.
Jaka będzie w takim razie różnica pomiędzy osobą z cechami narcyza, a osobą już tym pełnym spektrum narcyzmu?
Mówi się, ja się z tym w 100% zgadzam po tylu latach pracy z klientami, że pełnego spektrum NPD nie da się odzyskać. To jest osoba, która no niestety jest skazana na to, że nie będzie widzieć, nie będzie współodczuwać, nie będzie widzieć drugiego człowieka i nie będzie współodczuwać z tym drugim człowiekiem.
Natomiast to takie zaburzenie nieuleczalne?
No wiesz, budowa mózgu nawet na to nie pozwala, tak? To jest człowiek, który ma, mówi się potocznie, że nie ma neuronów lustrzanych, ma te neurony lustrzane, tylko one poprawnie nie funkcjonują. Właśnie nie funkcjonują w tym zakresie widzenia i współodczuwania drugiego człowieka. To taki prosty przykład. Idziesz na pogrzeb, twojemu przyjacielowi umiera tata i nie czujesz jego emocji, mimo że twój ojciec powiedzmy 2 lata temu też zmarł. Nie będziesz współodczuwał, dlatego że ty jako NPD, człowiek z NPD nie odczuwa emocji. On je tylko odtwarza, on je powtarza, on je gra aktorsko, ale ich nie czuje. Dlatego jeżeli patrzysz na takiego człowieka, jesteś na tym pogrzebie, to on będzie rzeczywiście rzewnie płakał, będzie pokazywał, ale to będzie wyuczone. I w kontakcie z narcyzem możesz to poczuć, że on nie jest autentyczny. Dlatego bardzo często mówi się, że narcyz nie jest autentyczny, że on odtwarza, że on przejaskrawia swoje zachowanie.
Rozumie, jak w danej sytuacji powinien się zachować, bo tak wypada, bo tak się utarło, tak się robi i próbuje tą rolę odegrać.
Dokładnie tak. To jest mistrz, bym powiedziała, aktorstwo pierwszej klasy.
Czy to będzie w takim razie taka pierwsza rzecz, po której każdy może spojrzeć sam na siebie i ocenić, czy a nuż to są tylko i wyłącznie jakieś, nie wiem, pojedyncze cechy narcystyczne, czy pełne spektrum, to czy właśnie jesteśmy w stanie jakby odczuwać prawdziwe emocje, takie z naszego serca?
Tak, bardzo często te osoby też uczą się, bo pamiętaj, że to jest największe kłamstwo narcyza, czuje. Tak? To jest taki paradoks paradoksów. Narcyz myśli, że czuje. Natomiast za chwilę to jest tak, że narcyz potrafi przeskoczyć z jednej reakcji w drugą reakcję. Kiedy, nie wiem, dajmy na to, ktoś umiera bliski w twojej rodzinie, długo cierpisz. Narcyz nie cierpi. Narcyz potrafi za chwilę wskoczyć w inną dynamikę, w inne zachowanie i nie będzie tego odczuwał. Ale sobie sam będzie umiał wmawiać, że on cierpi. Będzie mógł to opisywać. I sam nawet dla siebie stara się być autentyczny. Nie przyzna się, że coś jest nie tak w życiu.
Każdy ma w sobie cechy narcystyczne?
Każdy.
Jakie to będą najczęstsze?
Dbałość o siebie. Przede wszystkim Zdecydowanie.
Jak chodzę na siłownię, to jestem narcyzem?
Nie, absolutnie nie. Chodzi o to, że dbanie o siebie to jest to, że czasami wybieram siebie zamiast kogoś innego na przykład, kogoś, kto mnie rani. I często musimy to zrobić, bo to jest narcystyczne, bo zachowuje moje na przykład dobre bycie, moje zdrowie, moje cokolwiek innego. Musimy mieć cechy narcystyczne, żeby przetrwać w świecie. Ale problem narcystyczny pełnego spektrum zaburzenia polega na tym, że narcyz potrzebuje ciebie, potrzebuje ofiary, żeby móc funkcjonować, żeby móc się uregulować, bo on jest w środku całkowicie pusty. On nie ma własnego ja. Narcyzm polega na niewykształceniu swojej tożsamości. To jest tak, mówi się o rdzeniu, braku tożsamości, braku rdzenia tożsamości. Czyli ten człowiek w środku buduje siebie z klocków innych ludzi.
Czyli narcyz, żeby był narcyzem, potrzebuje mieć ofiary, bez tego nie będzie funkcjonował.
Tak, dlatego często kiedy widzisz, na przykład to w wielu filmach mówię o tym, że walizki wyszły, walizki weszły. Narcyz nie potrafi być sam. To są sporadyczne przypadki, bo zawsze musi być jakiś wyjątek, ale to są sporadyczne przypadki, kiedy narcyz potrafi zostać sam ze sobą. On potrzebuje drugiego człowieka, żeby móc widzieć lustro, żeby obserwować siebie, żeby się na podstawie tej osoby regulować, pokazywać siebie, widzieć siebie. On potrzebuje drugiego człowieka. To jest charakterystyczne, jest takie zachowanie, kiedy narcyz rozstaje się powiedzmy z ofiarą, obojętnie, partner, partnerka, mama, tata, obojętnie i widzisz go w innym otoczeniu, w innym środowisku. On potrafi być diametralnie różny. On potrafi lubić diametralne rzeczy. Takim klasycznym dla mnie przykładem mojej klientki było to, że nie mogła nigdy namówić swojego męża na wyprawy górskie. Bo on się boi, on ma lęk wysokości, on nie chce, jemu się to nie podoba, ona sama chodziła. Kiedy rozstali się, chłopak zdobywał K2, bo nagle polubił. To nie była kwestia polubienia gór. On w następnej parterce wmawiał, że kochał zawsze góry. Że on to bardzo lubi.
Powiedziałaś przed chwilą o tym, że cechą narcystyczną może być chęć zadbania o siebie. Mm-hmm. Z tego, co ja słucham, czytam, no to dzisiaj psychologowie chyba zachęcają do tego,
Oczywiście, żeby każdy
zadbał o siebie, żeby wybierał częściej siebie, czyli psychologowie zachęcają nas do tego, żebyśmy byli narcyzami?
Nie. Pamiętaj o tym, że cechy narcystyczne nie są złe. Niektóre cechy narcystyczne są nam potrzebne jako do życia, człowiekowi. Dziecko, które się rodzi, malutkie, tak? Które wymaga przewijania, karmienia, dbania, widzenia matki, czucia jej bliskości, jest narcystyczne. W całości prawie, że. Bo potrzebuje całkowicie ciebie. Wymaga tego od ciebie. Chce, żąda, krzyczy, płacze. Prawda?
Powiedzieć, że nic nie daje, tylko bierze.
Dokładnie tak. Więc jest po części narcystyczne. Gdyby ono nie miało tych cech narcystycznych, może by nie przetrwało. Prawda? Więc my w trakcie swojego życia gubimy te cechy na rzecz empatii, współbycia z drugim człowiekiem, otwartości do drugiego człowieka, dbałości o drugiego człowieka. Nabywamy cech takich, nazwijmy to, społecznych, czyli takich, które są nam potrzebne, żeby w tym społeczeństwie, bo to też nam daje napęd, żyć. Ale nie wyzbywamy się tych cech, bo dbałość o siebie jest zdrowa. Jest potrzebna, tylko między cechami narcystycznymi, pozytywnymi, które są nam potrzebne, to już Koch powiedział bardzo dawno temu, że część cech narcystycznych jest człowiekowi bardzo potrzebna, a bycie narcyzem pełnym spektrum zaburzenia to jest maluch do Mercedesa.
To porozmawiajmy teraz o tym, jakim w takim razie mamy jeszcze te pozytywne cechy narcystyczne i gdzie będzie właśnie przebiegała ta granica między pozytywnymi cechami narcystycznymi, a tym pełnym spektrum.
No właśnie powiedziałeś piękne słowo granica. Umiejętność stawiania granic, umiejętność mówienia człowiekowi nie. Asertywność to też są cechy bardzo mocno narcystyczne, w sensie, przepraszam, no nie można powiedzieć narcystyczne, ale takie cechy dbania o siebie, wyznaczania granic, mówienia człowiekowi nie, tutaj nie wchodź, tutaj nie chcę, to mi się nie podoba, tego nie życzę. To jest często aż odpychanie drugiego człowieka. Dbałości o siebie. Zobacz, znowu dbamy o siebie. To są cechy, które narcyz bardzo często ma, bo narcyz trzyma swoje bezpieczeństwo bardzo mocno.
Czyli posiadanie takiego własnego systemu wartości, którym kierujemy się w życiu i jesteśmy mu wierni, trochę niezależnie od tych czynników zewnętrznych, jest w porządku, a nie jest jakby negatywnym narcyzmem.
Nie, dokładnie, bo wiesz, to jakby się spojrzało właśnie w dzieło Kocha, które właśnie opisywał początki narcyzmu, jak one wyglądają, opisywał dzieci narcystyczne, to jest bardzo dużo zachowań właśnie dbających o siebie, które są w cechach narcystycznych. Egocentryzm, tak? To jest oczywiście, no są ludzie egocentryczni, ale wyobrażasz sobie, że będziesz wszystko, będziesz empatą do granic możliwości i wszystko oddawał innym ludziom? No nie, no tak nie ma. I każdy, właśnie o to chodzi, żeby walczyć, żeby dbać o siebie, żeby zdobywać pewne rzeczy, to daje napęd do życia, bo gdybyśmy wszystko mieli, no to by było trochę słabo, prawda? To nie miałbyś chęci do życia. I to jest też nam potrzebne, taki zdrowy egocentryzm. Narcyz ma go przedużo.
Czy takie w takim razie, nazwijmy to, wybitne jednostki, nie wiem, wielcy sportowcy, czy nawet po prostu osoby w showbiznesie, w telewizji, czy dzisiaj w internecie, influencerzy, to są osoby, które bardzo często będą miały więcej tych cech narcystycznych,
mogą
bo one wręcz pomagają w tej, nazwijmy to, karierze?
Tak, one bardzo często wykształcają. Jest coś takiego, co nazywamy w psychologii narcyzm wyuczony. To jest takie pokłosie bycia z osobą narcystyczną, trwania w związku narcystycznym, dlatego że zasadą narcyz-ofiara jest klonowanie drugiego człowieka, czyli przerzucanie na niego cech swoich. I od tego się zaczęło, że mówimy o tym, że narcyzm jest, jakby to powiedzieć, wyuczalny. Natomiast dużo osób, które epatują dzisiaj, będąc w takich środowiskach, a nie innych, w których liczy się, jak wyglądasz, co masz, jaki masz samochód, jak się ubierasz, jaką metkę masz na sobie, kogo znasz, kogo nie znasz, widzi pozytywizm, widzi nagrodę za to, że coś takiego mam, bo jesteś wtedy lepiej postrzegany w środowisku, dostajesz gadżety reklamowe, tak? Tak bardzo często te środowiska influencerskie, ale też środowiska czy aktorskie, czy jakiekolwiek, mają z tego profity. Więc fajnie się w tym środowisku żyje. To dlaczego ja mam się tego wyzbywać? I w ten sposób wyuczamy się pewnego cwaniactwa, dbałości o siebie, takich rzeczy, które powoli stają się dla nas normą.
Partnerem podcastu jest Centrum Respo, zespół dyplomowanych dietetyków i trenerów, z którymi schudniesz i osiągniesz wymarzoną sylwetkę. Gwarantujemy indywidualne podejście i stałą opiekę nad każdym podopiecznym. A dzięki aplikacji Respo odchudzanie jest prostsze niż gdziekolwiek indziej. Chcesz zrzucić zbędne kilogramy? Wejdź na centrumrespo.pl i zamów dietę z kodem rezultaty5 i odbierz 5% rabatu. www.centrumrespo.pl. Nawyki dają rezultaty, także w finansach. Partnerem kanału jest XTB. Zarejestruj się z kodem rezultaty i odbierz bezpłatny kurs inwestowania od podstaw. Mówiłaś przed chwilą o tym, że mamy te pozytywne cechy narcystyczne. A czy mamy negatywne cechy narcystyczne?
Tak, bardzo często właśnie osoby, które liczą się tylko ze sobą, na przykład. To, o czym wspomniałeś, środowisko, jednak, ja przepraszam, no ale to trzeba powiedzieć, tych gwiazd takich, oczywiście nie wszystkie absolutnie gwiazdy takie są, bo tysiące gwiazd, które naprawdę zajmują się czy charytatywnie różnymi rzeczami, ale te światy, w których jestem lepszy od innych, jest takim światem, którym będziesz miał cechy negatywne, bo dla ciebie będzie to normalne i całkowicie dziwnym by było jeżdżenie na przykład klasą ekonomiczną samolotu. Tylko powinienem latać biznes klasą przynajmniej, a już pierwsza klasa na pewno. I wydaje ci się to takie naturalne, a to nie jest naturalne. Bo jeżeli popatrzymy statystycznie, ile osób leci w ekonomicznej klasie, a ile osób leci w biznes klasie, no to zobaczymy różnicę. Nie ma w tym nic złego. Tylko kiedy staje się to twoją, to mi się należy, to wtedy mówimy o czymś, co jest negatywne.
Powiedziałaś, że tą negatywną cechą narcyzmu będzie postrzeganie siebie jako kogoś lepszego, a czy to również będzie jako kogoś ważniejszego? I mam na myśli taką sytuację w związku, gdzie na przykład jedna osoba nie widzi potrzeb drugiej osoby, nie wiem, na przykład mężczyzna jakby wychodzi sobie spotykać się ze znajomymi, jakby nie patrząc na to, czy w tym czasie na przykład jego żona czy też partnerka nie ma jakiejś jakby innej potrzeby i... że tym czasem jakoś wolnym trzeba się podzielić tak, żeby każdy mógł się jakoś realizować?
Wiesz, to jest bardzo mocna cecha narcystyczna, czyli jestem lepszy, ważniejszy, bardziej uprzywilejowany niż druga osoba. Po tym bardzo często poznać osobę narcystyczną. Bardzo często to może być tylko rys, może być cecha narcystyczna, ale jakże przeszkadzająca we wspólnej relacji, bo jeżeli nie liczę się ze swoim partnerem, to gdzie mówimy o miłości? To jest zasada tworzenia związku. Tworzymy go razem. Możemy wspólnie robić pewne rzeczy, możemy wspólnie decydować o czasie, bo nie ma nic złego w tym, że partner, żona, mąż wychodzą sobie we własnym towarzystwie, ale jeżeli odbywa się to kosztem drugiej osoby, no to już nie jest relacja, nie mówimy o zdrowej relacji. I osoby narcystyczne, tak, główną ich taką, jedną z 9 cech narcystycznych jest uprzywilejowanie, czucie się lepszym od innych.
Jakie jest pozostałe 8 cech?
Michał, wiesz, przede wszystkim możemy mówić tutaj o na przykład zazdrości. To jest człowiek, który... idąc po linii, jestem lepszy od wszystkich innych, jeżeli zobaczę kogoś, poznam kogoś, kto jest lepszy w jakiejś dziedzinie i tutaj niezależnie w jakiejś, ja będę zazdrościł, ja nie będę umiał wyciągnąć z tej zazdrości, bo każdy z nas może poczuć zazdrość, wyciągnąć, a on to robi w ten sposób, super, to może ja to powtórzę, może ja się tego nauczę, może ja coś zrobię. Nie, osoba narcystyczna będzie zazdrościć do tego stopnia, że na przykład jeżeli w związku partnerce, partnerowi będzie się lepiej powodzić, on będzie starał się, ona będzie się starała zniwelować twoje sukcesy, pomniejszyć te sukcesy. Nie będzie czerpać z tego, nie będzie się z tego cieszyć, tylko będzie próbowała ci to wyrwać, deprecjonować. Dokładnie tak. To jest jedna z tych rzeczy. Kolejną rzeczy to jest właśnie też, popatrz, to się wszystko w jedną nić pociągnie, bo będzie marzył i wymyślał i fantazjował o tym, że jest kimś doskonałym, że jest kimś idealnym i to jest wszystko w jego przestrzeni, ja tak o sobie myślę. Najbardziej śmieszne z tego, że jeżeli spojrzysz na klinicznego NPD, klinicznego narcyza, to jest to osoba, która jest wybitnie, ale to wybitnie z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. Ona siebie nie widzi, ona siebie non-stop krytykuje, ale jednocześnie marzy o tym, że jest panem świata. To często mówimy o tym, że narcyz wysoce uprzywilejowany uważa się wewnętrznie za Boga, za kogoś, kto zawsze mu się wszystko udaje. A z drugiej strony jest totalnym freakiem, jeśli chodzi o bycie wysoko, z wysokim poczuciem własnej wartości.
Jak wygląda dokładnie diagnoza?
Jest dość ciężko namówić osobę, którą podejrzewamy o narcyzm, o zrobienie testów, bo generalnie dzisiaj testy i wywiad taki psychologiczno-terapeutyczny wskazuje na to, że mamy do czynienia najprawdopodobniej z osobą NPD. Oczywiście możemy też wykazać się badaniami płata mózgu generalnie, żeby zobaczyć, tak, część zacieniona mózgu, widać tam generalnie zmiany. Natomiast no, ciężko jest namówić osobę narcystyczną na to i dzisiaj i medycyna, i psychologia ma bardzo mały dostęp do wiedzy, bo pamiętaj proszę, że narcyzm ukryty, który jest największą skalą narcyzmu, to są osoby...
Co to znaczy, że ukryte? Że to jest zdiagnozowane,
jakby trochę odmiana, tak? Okay. Bo masz narcyza wielkościowego i masz narcyza ukrytego. Narcyz ukryty to jest człowiek właśnie marzący o wielkości, ale tą wielkość ma bardzo głęboko schowaną. On się czuje uprzywilejowany, ale często występuje w pozycji ofiary To jest jedna z ulubionych pozycji narcyza ukrytego, tego rodzaju narcyzmu, jak udawanie, że cały czas jestem ofiarą. Wszyscy go krzywdzą, wszyscy źle robią. To jest bardzo często osoba ciepła, serdeczna na zewnątrz. Ciepła, serdeczna, wszyscy go lubią. To taki misio, misiaczka. Taki wiesz, taki och jej, ciągle mu się coś nie powodzi, ciągle dla ludzi chętny. Taki bardzo pomocny, więc dlatego tak bardzo trudno wykrywalny. Ale w domu zupełnie inna pozycja. Zupełnie. To jest człowiek uwielbiany przez innych, natomiast w domu piekło.
To jeszcze wyjaśnijmy sobie wielkościowego.
Oczywiście wielkościowy to człowiek, którego wszędzie widać, wszędzie słychać. To jest człowiek, który ma ogromne roszczenie i nie wstydzi się tych roszczeń. Uważa, że one mu się należą, że ten splendor mu się należy, że on może przyjść 30 minut później i kto ma do niego pretensje. To jest człowiek, któremu się należy lepsze miejsce w restauracji. I on zrobi burę za to, że to miejsce mu się nie należy. I czy pan wie, kogo ja znam albo kim ja jestem, to tego typu człowiek.
Jak dużo osób ma ten narcyzm ukryty i wielkościowy?
No i tutaj się oczywiście będziemy zbijać, bo mówi się o tym, że 2% populacji to osoby narcystyczne i ja też do tego przystaję, aczkolwiek myślę, że wiele osób narcystycznych mamy niezdiagnozowanych. Dlatego, że teraz coraz więcej się mówi na temat narcyzmu. Jest bardzo dużo audycji, jest bardzo dużo książek, jest wiedza. Ta psychologia też wchodzi do domów. I my zaczynamy wszyscy diagnozować. Ty jesteś narcyzmą, o ty jesteś taki. I wystarczy w związku, że ktoś jest bardziej dbający o siebie, czyli stawia twardo granice i mówi nie życzę sobie tego, to już to nam przeszkadza, bo my chcemy, żeby nasz partner spełniał wszystkie nasze oczekiwania i wtedy mówimy, jesteś narcystyczny, to mnie boli. To nie tak. I przez takie podejście wszystkim się wydaje, że tego narcyzmu jest dużo. Nie jest to prawdą. W latach 50. czy dzisiaj w 2026 roku ilość narcyzmu jest podobna.
Jak wygląda leczenie? Czy w ogóle nazywamy to leczeniem, czy inaczej?
Wiesz, niektóre źródła podają, że można uregulować osobowość narcystyczną, uregulować cechy narcystyczne. Bo kiedy zdajesz sobie z tego sprawę, tylko bardzo ważna zasada zawsze terapii, pacjent, klient musi widzieć i rozumieć potrzebę terapii. Jeżeli osoba z rysem, z cechami narcystycznymi, z zachowaniem narcystycznym nie rozumie, że ta cecha jej, tej osobie przeszkadza, innym, których kocham, przeszkadza, nie będzie chciała ich zmienić. I terapia jest bez sensu. Więc pierwsza zasada, czy to właśnie w borderline, bo też w tym klastrze, w którym znajduje się narcyzm, masz jeszcze 3 inne zaburzenia. Wśród nich borderline. Borderline mówi się dzisiaj o tym i jest terapia, która leczy, próbuje leczyć borderline. Moim zdaniem bardzo skutecznie leczy, ale zasada zawsze ta sama. Ja muszę rozumieć, że chcę to zmienić. Jeśli jest taka zasada, ja przyszedłem na terapię, bo moja żona powiedziała, że coś jest nie tak, i ja bym chciał to zmienić. A proszę pana, ale to. Nie, ale to wszystko u mnie jest w porządku. To nie będziemy mówili o terapii. Więc mówi się o tym, że narcyzm można regulować. Nie podejmuje się tego.
Jeśli osoby narcystyczne umieją manipulować, to manipulują też terapeutą?
Tak. Tak.
Mogą dlatego to udawać, ja się tego... że...
Tak. Dokładnie tak. Wiesz, to jest bardzo trudny przypadek, narcyz w gabinecie, dlatego że zdarzyło mi się parę razy, dość szybko wyłapałam osobowość narcystyczną. Z racji własnych też doświadczeń jest mi trudno z takimi osobami pracować, bo u mnie następuje lekka retraumatyzacja, więc ja staram się oddać do kolegi, koleżanki po fachu taką osobę z taką informacją, że proszę sprawdź, czy się mylę. I nie staram się pracować, natomiast tak, narcyzka będzie manipulować, bo pamiętaj, oni są ofiarami, to im się robi krzywdę i nie jesteś w stanie pokazać takiej retrospekcji narcyzowi, jakby otoczenia całego, co się dzieje, jak jego zachowanie wpływa na daną jednostkę, jak wpływa na otoczenie, on tego nie widzi, bo on jest ofiarą. On zostaje zawsze ofiarą.
Bardzo bezpieczna pozycja.
bardzo niebezpieczna pozycja dla innych. Tak? To jest
bardzo bezpieczna dla tej osoby.
Tak, dla niej bardzo bezpieczna, bo on za każdym razem, ona, też pamiętajmy, bo to nie, absolutnie nie, że mężczyźni są narcyzami. Badania pokazują, że niestety w tej sferze kobiety zaczynają wieść prym. Bardzo mocno. Tak, zaczyna niestety być. Natomiast panowie, nie bądźcie tacy święci, bo bardziej idziemy w stronę psychopatii, jeśli chodzi o mężczyzn. Więc to jakby to się rozkłada. Ale rzeczywiście mamy mniej więcej pół na pół i narcystycznych kobiet, i narcystycznych mężczyzn. Więc niezależnie od płci, ta pozycja jest bardzo wygodna, bo wbija, przekłada bardzo złe samopoczucie na drugą osobę. Czyli druga osoba, wychodząc z takiego związku, z tej relacji, będąc w tej relacji, czuje się fatalnie, ale, co bardzo charakterystyczne, zawsze bierze winę na siebie. Więc często można zobaczyć, że jak w takim związku ktoś cały czas czuje się źle, czuje się, że ciągle ty mnie obrażasz, ty tego nie rozumiesz, ty mnie ranisz i tak dalej, a druga osoba ciągle czuje się winna, to łatwo zobaczyć, po której stronie jest problem.
To przejdźmy trochę teraz na poziom przykładów, takich typowych przykładów narcyza w relacji, jakie to mogą być zachowania, po czym możemy to poznać i potem będę chciał jeszcze przejść do środowiska pracy i takich relacji koleżeńskich.
Co byś chciał wiedzieć z takich przykładów? Na przykład?
Coś, co naszych potencjalnych słuchaczy może trochę zaalarmować, zaciekawić, czy to nie jest coś, co widzą w swoim domu albo widzą u swoich bliskich, żeby ich jakoś wesprzeć?
Wiesz, chyba takim najbardziej charakterystycznym momentem, w którym możemy zobaczyć, że coś tu nie gra i może mamy do czynienia z narcyzmem, jest okres bombardowania miłością i idealizacja. Czyli taki moment, który uwielbia narcyz, czyli szuka, no już tu nie wchodząc w genetykę, w to, jak narcyz powstaje, ale narcyz musi znaleźć podobną mamę. Narcyz nie szuka miłości. Narcyz szuka mamy, z którą musi zakończyć separację. Jakby to nie zabrzmiało, że nie wyprowadza się od mamy, ale musi rozstać się z tym obrazem swojej mamy w swojej przestrzeni. Dziecko, które się rodzi, każde dziecko, które się rodzi, przez pierwsze 15 miesięcy rozumie, że z mamą jest jednością. Dziecko nie rozpoznaje, że tamta pani, która mnie karmi, to jest mama, to jest odrębna jednostka. To jestem ja. Narcyz, każde dziecko, widzi, że to jest mama. Natomiast z powodu lęku, niewytworzenia własnego ja, nie dokonuje separacji, nie rozdziela obrazu matki ze sobą. To są takie kliniczne wiadomości. Natomiast i teraz, kiedy fizycznie się rozstaje z tą mamą, żyje, zaczyna funkcjonować i tak dalej, natomiast do miłości i kochania wciąż potrzebuje tej matki. Dlatego szuka obrazu matki. Szuka innej kobiety, innego obiektu, która spełni rolę matki. I zakochanie, mówi się o tym, że narcyz najlepiej kocha i najpiękniej kocha, bo jest to miłość oparta na idealizacji miłości matczynej, czyli tej najpiękniejszej i najwspanialszej. Dlatego wiele osób, które miało do czynienia, ma do czynienia z osobami narcystycznymi, używa często takich zdań: on, ona kochali mnie jak nikt dotąd. On mnie akceptował w każdym calu. On mnie kochał tak, jak nikt nigdy nie kocha. I to jest bardzo charakterystyczne. Jeżeli widzimy taką bajkę La La Land albo właśnie takiego księcia na białym koniu, księżniczkę na zamku i to jest tak cudowne, tak intensywne, tak piękne, bo opiera się to o idealizację matczyną, to warto się przyjrzeć, czy w takiej relacji nastąpiła dewaluacja, czyli nastąpiło przeskoczenie na punkt jesteś niewystarczająca, jesteś fatalny. To nie oznacza, że się miłość skończyła, tylko narcyz musi i próbuje dokonać separacji, czyli próbuje wewnątrz siebie rozdzielić się z tym obrazem matki. No ale tego nigdy nie zrobi.
Sprawdź mnie, czy dobrze zrozumiałem. Czyli na początku ofiara narcyza jest obdarowywana przeogromną miłością, po czym zmienia się to w podejście narcyza do ofiary, w komunikacji raczej jesteś niewystarczająca, to ja jestem najlepszy, nie potrzebuję ciebie.
Musi zrobić ta dewaluacja i to odrzucenie, bo to jest takie postępujące po sobie kółeczko, idealizacja, dewaluacja, odrzucenie i znowu wciągnięcie do gry, tak? Czyli tam to kółko się cały czas zapina. I jeżeli ktoś będący w relacji, która przysparza coraz więcej problemów i widzimy, że to nie jest fajne, że zaczyna to dziwnie wyglądać, i widzimy tą dynamikę, właśnie taką relacyjność, idealizacja, znowu dewaluacja i znowu odrzucenie i znowu, ale ja cię przepraszam, ja cię jednak kocham i tak dalej, bo narcyz nie umie łatwo zerwać ze swoją ofiarą, on potrzebuje tej ofiary do życia. Tak, bardzo dobrze zrozumiałeś. To właśnie tak wygląda.
Trochę taki pasożyt.
Tak, pasożyto-drapieżnik, tak to można powiedzieć, ale rzeczywiście pasożytnictwo tam jest, bo pamiętaj, on nie ma tej przestrzeni, on nie ma ja. Mówi się o tym, że narcyz ma fałszywe ja, czyli właśnie to zbudowane z ofiary, czyli czerpie z ciebie, tak bardzo idealizuje, bo mówi jest, znalazłem mamusię, tak? Znalazłem tą idealną miłość, z którą za chwilę muszę się rozstać, ale za chwilę okazuje się, że ty jako obiekt idealny, nie jesteś idealny, no bo nie ma idealnych ludzi, więc narcyz musi cię odrzucić i cię odrzuca.
Jak możemy się bronić w relacji przed narcyzem?
Nauczyć się odchodzić, nauczyć się rozumieć, narcystycznie trochę, o czym rozmawialiśmy, że moje dobro jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego, że narcyz wybiera osoby bardzo charakterystyczne. Nie chodzi tylko o empatię, chodzi o walkę i o idealizowanie razem z nim. Dlatego, że narcyzm tworzy iluzję. Ty siedzisz, to wyobraź sobie tak, że siedzisz z narcyzem w butelce. On tworzy twój świat. Osoby, które trafiają jako ofiary, są takimi osobami, które też chcą żyć w świecie iluzji. Czyli chcą wierzyć, że świat jest idealny, że miłość jest idealna, że drugi partner jest idealny. Nie żyją realnie i na to narcyz łapie. Łapie też na to, że jesteś gotowy służyć drugiemu człowiekowi. Czyli jesteś osobą, która bardziej daje, bardziej chce pokazać światu, jak bardzo cię kocha. Czyli taka służąca pozycja, tak? Często są to dzieci DDA, DDD, tak? Czyli dzieci, które nie dostały odpowiedniej dawki miłości. No bo tu dostajesz jej w nadmiarze, więc nie chcesz z tego zrezygnować. Oczywiście empatia ważna rzecz dla ofiary narcyzmu, ale jednak ta służalczość i taka waleczność, taka chęć zawalczenia, niedawania siebie, tak? Jakby, przepraszam, niedawania za wygraną, że to nic, cały świat, my damy radę. No to właśnie powoduje, że narcyz cię zahacza.
Jak rozpoznać narcyza w pracy, w swoim zespole?
Wiesz, w pracy to przeważnie są osoby, które kłamią. Czyli jeżeli spotykasz w pracy kogoś, kto manipuluje tobą przez, ale ja tego nie mówiłem, ale tak to nie było, ale szef to powiedział inaczej. Są to osoby, które bardzo mocno kontrolują, czyli obgadują często, tak? Tu z tym pogadam, tu temu powiem, tu rozdaję karty, tu się tak wydaje, tu jestem taki miły, sympatyczny, a za chwilę obgadam kogoś. Ja miałam zawsze w pracy taką zasadę, że nigdy nie rozmawiam, jakby nie utrzymuję bliskich kontaktów, jak ktoś przy mnie obgadywał mojego kolegę. To staram się tego nie robić. Bo to są osoby, które ja rozumiem, że za chwilę mnie również będą obgadywać. Więc trzymam się z daleka od takich osób.
Czy nie jest trochę tak, że te niektóre cechy narcystyczne wręcz pomagają nam zrobić karierę i osiągnąć więcej? Taka, wiesz, pewność siebie, przebojowość?
W korporacji na pewno, w dużych firmach tak. W wszystkich takich medialnych aspektach oczywiście, że tak. Bo tam jest taka determinacja, narcyzm, jego sposoby manipulacji, jego sposoby takich mechanizmy trochę obronne, ale głównie manipulacja, to jest jestem gotowy zrobić wszystko. Nie ma rzeczy niemożliwych dla osoby narcystycznej. Prawda? Nie ma czegoś takiego jak prawda obiektywna. Prawdą jest to, co dzisiaj jest mi potrzebne. Czyli jeżeli lubię książki science fiction, bo jestem w takim programie i będę o tym opowiadać, to tak, ja lubię książki science fiction. Ale wie pani, one są durne. A no tak, tak, one są durne. Więc zmieniam zasady
jak
tego...
Chorągiewka.
Jak chorągiewka.
Dopasowuje się do tego, tak, co potrzebuje, tak, teraz. Tak.
Czy to w pracy, czy właśnie w polityce, czy w mediach, czy gdziekolwiek, będę odgrywał taką rolę, jaka jest mi aktualnie potrzebna.
Czy social media i budowanie tam swojej marki osobistej, followersów, obserwatorów, to jest coś, co będzie wzmacniało te cechy narcystyczne?
Niestety będzie, ale to jest taka zasada.
Zdrowy czy niezdrowy sposób?
Wiesz, wszystko zależy moim skromnym zdaniem od moralności drugiego człowieka, bo ja też jestem na social mediach, ja też jestem na YouTubie, też tam pracuję i to jest też moje źródło dochodu, tylko chodzi o to, że pewnych rzeczy się nie sprzedaje, pewnych rzeczy nie udostępniamy. Jeżeli ja w pogoni za ilością oglądających albo nie wiem, tym, czy dostanę kontrakt reklamowy, czy nie, będę robić wszystko, no to mówimy o negatywnych cechach, bo no, to nie funkcjonuje. Ale jeżeli moją cechą jest, nie wiem, bo jestem lekarzem, albo jestem kosmetyczką, albo kimkolwiek i chcę coś fajnego robić, nie ma w tym nic złego.
Zawsze jak rozmawiałem już raz na ten temat i w sensie jak rozmawiam w ogóle zawsze o takich, nazwijmy to, zaburzeniach nas, w czasie rozmowy bardzo mocno staram się, myślę sobie o sobie, czy ja to mam, czy tego nie mam. To jest taka...
To dobra reakcja, wiesz o tym. To dobra
reakcja.
Słyszałem
to już kiedyś, tak, że jeżeli w ogóle się to rozważa, to znaczy, że jest mniejsza szansa.
Tak, osoba zaburzona w ogóle nie przyjmie, że coś takiego, ona się w ogóle tego nie boi. Bo tam jest ta pozycja ofiary, czyli tam jest ta pozycja, ja jestem taki dobry, ja ludziom serce na dłoni. Tak? A ten, który sobie myśli, Boże, wiesz, tak się ostatnio zachowałem, byłem taki niedobry w autobusie, tam nie ustąpiłem pani. O Jezu, Boże, to taka cecha, bo ja tylko myślałem o sobie, tak mi się nie chciało tej pani ustąpić, bo byłem taki zmęczony. Rzadko kiedy jest osobowością narcystyczną, bo widzisz, robi introspekcję. Jest w stanie odtworzyć rzeczywistość, żeby tam znaleźć siebie. Narcyz w szczegółach i w introspekcji, retrospekcji jest nogą, nie potrafi tego zrobić. On nie jest w stanie odtworzyć i zobaczyć siebie, bo wiesz, nie ma ja. Więc on jak patrzy, to on ci może powiedzieć, byłem tam ofiarą. Nie pamiętam tej sytuacji, to tak ci odpowie.
A czy te cechy narcystyczne to nie jest trochę taki jakiś element ewolucji, że w tym dzisiejszym takim dynamicznym świecie kariery, walki szczurów w korporacji, jak to się brzydko mówi, to nie jest taka rzecz, która po prostu urodziła się trochę bardziej wraz z tym, żeby móc wygrać ten wyścig?
Myślę, że narcyzmu było więcej w latach 50. i 60. po wojnie na przykład, czy w Stanach, czy tam w Iraku, jak byli. Więcej było narcyzmu wtedy niż teraz. Teraz mamy większą świadomość, mamy bardziej rozwiniętą i duchowość. I wiesz, te social media, co by nie powiedzieć, to one dużo dobrego zrobiły. Naprawdę, bo propagują wiedzę, propagują informacje na ten temat i człowiek jest uważny. Wiesz, to jest moim zdaniem, Michał, to jest tak, że każdy człowiek wybiera. Każdy człowiek wybiera swoją drogę, podejmuje decyzję. Idę w tą stronę, idę w tamtą. Wiesz, możesz prowadzić świetnie social media, ale mieć swoje zasady moralne, tak? Mieć, nie wiem, jakiś kręgosłup moralny, tak? Możesz to zrobić. Nie będziesz, nie wiem, obgadywał drugiego człowieka, albo nie będziesz mu podkładał świń, albo nie będziesz, nie wiem, wynajmował. Ostatnio właśnie tak słyszałam, że kogoś tam, właśnie klientka przyszła, kogoś tam chcieli znokautować, to wynajęli jakieś lewe głosy, żeby jej, wiesz, followersów tam, jakieś tematy, żeby ją niszczyli na Instagramie, bo ona tam jest jakąś panią, która pokazuje, jak się ubierać, bo konkurencja chciała ją zniszczyć. No nie będziesz tego robił, tak? Ja swoją konkurencję kocham. Wprost trzeba lubić. No, dlaczego? No, dostarczają tak samo wiedzę. No.
Narcyz jest świadomy tego, co wyrządza światu i bliskim.
Nie, to jemu robią krzywdę. To jemu robią krzywdę, on nie robi krzywdy. On nie jest świadomy, czego robi. On musiał tak, ona musiała tak postąpić, bo chcieli go skrzywdzić. Bo chcieli mu zrobić źle, więc no niestety on się tylko bronił. Zawsze narcyz tak powie. Narcyzka, zawsze tak powie.
To jest coś, czym się rodzimy, czy to jest coś, co nabywamy w latach rozwoju i wychowania?
Dwie drogi są. Takie, ponieważ narcyz i to wszystko, co szanowny profesor Koch powiedział i zbadał, to są nowe rzeczy. Tak, 50, dokładnie 70 lata, w 50 tam były początki, ale 70 lata to jest to, co zostało opublikowane. Dwie drogi, które coraz częściej mówią o tym, że rządzi tym też trochę genetyka. Czyli przekazujemy sobie te cechy narcystyczne, z czym się zgadzam, ale to się tworzy w rodzinach narcystycznych, bo coraz częściej spotykamy takie klany, widzimy je, klany narcystyczne, tak, że tam nie wejdziesz w ten klan, nie będziesz mógł uczestniczyć, jeżeli nie jesteś swój. I oni się tam między sobą kitłaszą, więc na pewno ta genetyka ma duże znaczenie. Jednak narcyzmu nabywasz, i to jest kliniczna informacja, nabywasz w pierwszych latach swojego życia.
Jaki jest w takim razie przepis na wychowanie narcyza?
Wiesz, to jest tak, że mówi się o tym, że rodzice nie widzą dziecka. Często są to matki, ojcowie, którzy są dysfunkcyjni, czyli na przykład zaburzeni, dlatego też narcyz wychowuje narcyza, tak? Dlatego te klany i to też się w jakiś sposób przenosi genetycznie, nie widzą swojego dziecka. Go na tyle dewaluują, na tyle go nie widzą, nie postrzegają, że narcyz nie może na ich podstawie zobaczyć siebie, czyli jest przedmiotem. Mówi się o tym, że dziecko trzeba uprzedmiotowić, żeby wychować narcyza. Ale zobacz, w drugą stronę też można uprzedmiotowić. Czyli tak wychuchać to dziecko, tak wydmuchać, tak go, mój piękny synek, moja najcudowniejsza córka, moje piękne, ubieramy go, nie widzimy w nim człowieka, nie widzimy w nim osobowości, tylko kształtujemy go, negatywnie, pozytywnie, zawsze chodzi o jedno, niewidzenie osobowości. Bo jeśli się synek, córka źle zachowują, no to trzeba tam skatować, tak? Albo trzeba to tak doprowadzić manipulacją, że syn, córka musi się dobrze zachowywać. Albo po prostu totalnie go nie widzieć. Zawsze chodzi o jedno, niewidzenie drugiego człowieka. Przepis na narcyza.
To się dzieje, tak jak powiedziałaś, najbardziej do trzeciego roku życia.
Do trzeciego, taki apogeum jest do 15 miesiąca życia, kiedy dziecko nie może się odseparować od matki, bo albo takiej bardzo potrzebuje, bo nie może się odwzorować, nie może się zobaczyć w oczach matki jako oddzielna jednostka, albo też nie może się utworzyć swoje własne ja, czyli no, on siebie po prostu nie poznaje, nie dostaje takiego feedbacku od matki, kim jest, tak? Pięknie, synku, córeczko, bardzo ładnie. Zobacz, tu masz rączki, tu masz nóżki. Tak to wygląda. O, jesteśmy, nie tworzy swojej osobowości. Nie ma jej.
Zaczniemy od dopasowania diety do tego, co lubisz i co chcesz jeść. Dietę, listę zakupów i przepisy masz w aplikacji Respo. Będzie cię wspierał twój osobisty dietetyk. Zawsze możesz do niego napisać. Wejdź na centrumrespo.pl i osiągnij wymarzoną sylwetkę.
Jakie my w ogóle powinniśmy mieć podejście do narcyzów? Powinniśmy współczuć, próbować chcieć pomóc, patrzeć z pogardą.
Dla tych osób, które przeżyły związek, relacje, mają rodziców narcystycznych, mają partnerów, mężów, żon, żony narcystyczne, to jest dramat. Bo tyle, ile pracuję z ofiarami narcyzów, to tam jest totalne wyjałowienie osobowości ofiary. Ofiara wychodzi wypruta z emocji, z poczuciem ogromnej winy. Więc kiedy pracujesz z taką ofiarą, jesteś zły, że w ogóle tacy ludzie są, którzy mogą drugiemu człowiekowi to zrobić. To jest barbarzyństwo, to jest taki wandalizm i trochę zabicie drugiego człowieka, świadome doprowadzenie drugiego człowieka do zniszczenia własnymi rękami. Ja niszczę siebie własnymi rękami, tak, jako ofiara. I bardzo ciężko wychodzić ofiarą. To są lata terapii. To jest minimum 2 lata terapii. Bo nie masz swojej osobowości. Ta osobowość jest na tyle przekształcona, że nie potrafisz tego zrobić. Wtedy się otwiera nóż w kieszeni. Natomiast kiedy patrzę na osoby narcystyczne i widzę ich czasami bezradność w tej sytuacji, to mogę im współczuć. Ale szczerze, w relacjach trzymam się z daleka od takich osób. Po prostu. Nie zrobię nigdy krzywdy, bo nie. I tego, czego trzeba się nauczyć, to nauczyć się postępować z takimi osobami. Czyli moja postawa, to, że ja będę asertywna, ustawiać będę granice, będę miała świadomość swoich braków z dzieciństwa, bo każdy z nas je może mieć. Ale jeżeli ja jestem tego świadoma, to nie doprowadzę do tego, że osobę będę kąskiem dla osoby narcystycznej.
Dlaczego ofiary nie odchodzą? I co się musi wydarzyć, żeby odeszły?
Odejście od osoby narcystycznej zawsze jest dramatem. Zawsze musi się odbyć przez ogromny ból i cierpienie. Narcyz nie zrozumie, ja chcę od ciebie odejść, mi jest źle w tym związku, ja tak nie umiem funkcjonować. Narcyz cię nigdy nie wypuści. Więc
co powie?
Że wciąż cię kocha? Że bardzo mu na tobie zależy, że ty się pomyliłaś, że kocha ciebie, znowu wróci do tej fazy bombardowania miłością, czyli znowu wróci do idealizacji. I ofiary jakby wierzą w to, nie jakby, no wierzą w to, że tym razem no to już było tak mocne, tak kategoryczne, że narcyska się obudziła, że może wreszcie coś zrozumiała. Bo przypominam, ta cecha ofiary, waleczność, dbałość, liczenie się z drugim człowiekiem, to powoduje, że ty cały czas się zapętlasz. I zawsze odejście jest dramatyczne, bo albo odchodzisz i musisz uciekać, bo narcyska swoją dewaluację i odrzucenie posuwa coraz dalej. Czyli na początku są to drobne uwagi, drobne sugestie, a później to są dantejskie awantury. To są takie manipulacje, w których ofiara przestaje w ogóle funkcjonować, myśleć o sobie pozytywnie, tak? Widzieć siebie. Więc dlaczego zostają? Często dlatego, że nie widzą wyjścia z tej sytuacji, bo uważają, że są winne tej sytuacji. Uważają, że to one popełniły gdzieś błąd. I że dzięki Bogu, że ta osoba chociaż ze mną jest. Czyli masz tak przekształconą swoją osobę, swoje myślenie na swój temat, że czujesz się tym winnym w tym związku. Dlatego chcesz dalej służyć. Dlatego bardzo często ofiary nie odchodzą.
Polityka przyciąga narcyzów?
Niestety myślę, że tak. Gdzie władza? Gdzie władza, gdzie pieniądze, gdzie prestiż, gdzie jestem ponad innych, jestem ważniejszy od innych? Tam zawsze będzie narcyz. Będzie dążył do władzy, będzie dążył do kontroli. W polityce masz te wszystkie aspekty.
Dobry polityk musi być narcyzem?
Myślę, że musi mieć dużo cech narcystycznych. Musi to wiedzieć, musi umieć manipulować. Nie wyobrażam sobie, żeby nie manipulował.
W show biznesie jest podobnie?
Myślę, że niestety tak. Czasem paru klientów pojawia się w tym świadku i myślę, że tak samo są nawet bardziej narażeni na takie zachowania.
Toksyczne relacje potrafią być uzależniające?
Bardzo, bardzo.
Za ofiary?
Tak, dlatego że tam masz uzależnienie dopaminowe, czyli ta nagroda, którą dostajesz, czyli po takim kółeczku dewaluacyjnym znowu dostajesz idealizację i to jest ta twoja nagroda, czyli twój organizm fizycznie, tak jak w sporcie rozmawialiśmy o tym, potrzeba dopaminy, prawda? Dokładnie tak samo narcyz i ofiara uczą siebie wzajemnie, czyli narcyz uczy ofiarę, że dostanie dopaminę. Czyli ja ciebie skrzyczę, ja ciebie obrażę, odrzucę, wyzwę, a za chwilę dostaniesz ode mnie czułość. I to uzależnienie dopaminowe jest bardzo mocno wiążące ofiarę.
Jest coś jeszcze, czego nie powiedzieliśmy dzisiaj w czasie naszej rozmowy, a co każdy powinien wiedzieć o narcyzach?
Przede wszystkim o tym, żeby być bardzo, bardzo ostrożnym w relacjach początkowych. Czyli kiedy poznajemy księcia z bajki, królewnę na białym rumaku, tak możemy odwrócić, to powinniśmy być troszeczkę bardziej ostrożni. Czyli nie wyobrażam sobie, żeby miłość zrodziła się w ciągu pierwszego spotkania. Jesteśmy dorosłymi ludźmi i zawsze proponuję Poznaj swojego partnera, poznaj swoją partnerkę. Zapoznaj się z nimi, zobacz jak reagują, zobacz co myślą o odmowach, jak się zachowują, kiedy nie masz czasu się spotkać. Tak? Ja zawsze proponuję i mówię, kiedy spotkasz chłopaka swoich marzeń, spotkasz dziewczynę najpiękniejszą i najcudowniejszą na świecie. Po miesiącu znajomości powiedz, że Jezu, przepraszam cię, odwołaj jedno spotkanie. Muszę gdzieś, Jezu, coś muszę zrobić. Zobacz jak zareaguje, zobacz jak się będzie zachowała, czy się wycofa. Bo to, co chyba najważniejsze w relacji mężczyzna-kobieta, to jest dostępność emocjonalna. Narcyz nie ma dostępności emocjonalnej.
Rozwiń.
Narcyz zawsze będzie najważniejszy. Czyli jeżeli ja nie dawkuję emocji w związku, czyli kocham mojego partnera, czasami kiedy muszę coś zrobić, to mu po prostu mówię, muszę teraz wyjechać, muszę coś zrobić, nie będzie mnie jakiś tydzień. Ale to nie jest żadna kara, narcyz będzie cię karał. Czyli jeżeli ty mu będziesz, powiesz, że musisz coś zrobić, to narcyz czuje się odrzucony, czuje się nie najważniejszy na świecie. I wtedy cię ukara i wtedy będzie niedostępny emocjonalnie. A w związku musimy być dostępni emocjonalnie.
Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję bardzo, Michał.